Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
Sława Jezusu Chrystu.
Sława po wieki.
Rozmówcą dzisiaj moim jest brat Aleksy Mularczyk. Mówię brat, dlatego że Aleksy jest rzeczywistym i jednym z pierwszych członków Bractwa Świętych Cyryla i Metodego. Od początku powstania, przedsiębiorca, ciągle zapracowany, mieszkaniec Białegostoku, ale większa część naszej rozmowy to chyba będzie dzisiaj skoncentrowana na Supraślu, dlatego że historia rodziny Aleksego tak jakoś się związała z tą miejscowością. Dobrze mówię, czy nie?
Dobrze.
W dobrą stronę idę?
Dobrze. Mieszkałem w Supraślu 24
lata. 24
lata.
A Aleksy to po dziadku?
Tak.
Tak od razu mówię, dlatego że ojciec Aleksy Mularczyk był znanym i znamienitym proboszczem supraskiej parafii.
Tak. No mówią, żeby nie dziadek, to by klasztoru dzisiaj nie było.
Ale dziadek nie był rodowitym supraślaninem.
No on został wyznaczony.
Znaczy urodził się gdzie indziej.
Tak, tak. No, no niedaleko, co prawda, na Grodzieńszczyźnie. Później no, jego losy tak się złożyły, że jak został już, poszedł do stanu duchownego, to znalazł się w Grodnie, a z Grodna został wyznaczony najpierw do Wołpy na parafię, a później do Supraśla, żeby tutaj, bo akurat moment był ciężki w Supraślu, bo wygoniono mnichów. Parafię w Supraślu starano się zdegradować w ogóle do tego stopnia, żeby takowej prawosławnej parafii nie było. I on został wyznaczony do odbudowania tej parafii.
Do Supraśli jeszcze wrócimy, ale zostańmy jeszcze przy korzeniach. Aleksy tutaj przygotował, tak jak dla telewizji, całą stertę dokumentów rodowych, a przede mną chyba jedne z najstarszych zdjęć.
Tak.
Kto to jest?
To są pradziadkowie ze strony babci. Dlatego, że dziadek to akurat tak się złożyło, że był praktycznie sierotą. Wychowywał się...
Dziadek Aleksy.
Dziadek Aleksy, tak. Także no nie znam jego tutaj, nie mam jego rodziców, natomiast mam tutaj ze strony babci, to jest Nikanor i Anna Kidajło. Co ciekawe, że Nikanor był znany jako budowniczy cerkwi i kościołów. Znaczy jako cieśla na ówczesne czasy by montował więźby dachowe obiektów sakralnych.
No, cieśla to był zawód.
Tak.
To był zawód nie byle jaki.
Istotny, tak.
Ale tu na fotografii to on tak jak starowier. Z brodą taką dużą. No i solidny dom mieszkalny widać tutaj. Drewniana konstrukcja. No i strzecha.
Tak. Staraliśmy się z synem znaleźć to. To jest ogrodnik na Białorusi. Nie wiem, czy dobry żeśmy dom znaleźli, ale podobny żeśmy uzyskali, bo zajechaliśmy do Baciuszki tam, no to już kilka lat temu było. No, żeśmy pytali o możliwości właśnie, z tym, że o Mularczyków też pytaliśmy, to on wyciągnął taki kajet, znaczy, gdzie były numery telefonów. Mówię, o tu cała strona, tu Mularczykowie są. A babcia...
To będzie...
Babcia zaraz będzie, oto babcia.
Czyli to jest Nina. Matuszka...
Nina.
Ojca Aleksego.
Tak.
Dziadka twojego. Mhm. On był wyświęcony... na duchownego?
W Grodnie.
I tam zaczął?
Jako diakon, a jednocześnie był wykładowcą ustawu cerkiewnego. Jeszcze pamiętam ojciec Konach, jeszcze tutaj jak przed śmiercią, mi właśnie mówił, że jego był nauczycielem, ojciec Aleksy, pod względem właśnie ustawu cerkiewnego.
Później przyszedł czas I wojny światowej i rodzina dziadka, podobnie jak wielu innych, wyjechała na Bieżeństwo.
Znaczy babci, rodzina, to co żeśmy tutaj widzieli, pojechała tak. Byli pół roku w Bieżeństwie, gdzieś koło Smoleńska, na ile ja się zorientowałem. No i później wrócili jednak.
Ale dziadek już był świeszczennikiem wtedy.
Nie, jeszcze nie.
Jeszcze
był
nie.
Wtedy. Nie. To nie on, tak się złożyło, że jako młody człowiek poszedł od razu do monasteru, do Glińsku i Pustyni, ale stamtąd został zmobilizowany do armii. I co ciekawe, że mamy w posiadaniu medal, który otrzymał, będąc na walkach w Rumunii. No, później wrócił z tej wojny, poszedł znowu do monasteru, do Glińskiej Pustyni i z monasteru przeszedł już bezpośrednio do stanu duchownego, do Grodna.
Wypytuję bardziej dokładnie o losy dziadka, dlatego że zaraz przejdziemy do tych historii, które są nam bardzo bliskie, do historii i spraw związanych z Supraślą i z monasterem supraskim. Tak. Kiedy to się stało, że dziadek pojawił się w Supraślu?
To był 1929 rok. Został wyznaczony do Supraśla, z tym, że mógł tylko obsługiwać, dlatego że władze nie zgodziły się na to, żeby przebywał prawosławny świadczennik w Supraślu. Więc on mieszkał w Wasilkowie, a dojeżdżał do Supraśla rowerem, furmanką, różnie to tam było. I praktycznie to ten okres trwał do 1933 roku, kiedy to wydano zgodę na to, żeby przebywał świadczennik w Supraślu. Oczywiście po monitach parafian i tak dalej u władz administracyjnych. No wiadomo, że władze administracyjne nie były przychylne dla prawosławia wówczas. No przecież pozbyto się jakby z monasteru mnichów, wygoniono ich praktycznie rzecz biorąc. Kościół rzymskokatolicki starał się przejąć to, nawet odprawiano nabożeństwa przecież na terenie klasztoru. Przyjeżdżał biskup, nawet chyba Jabrzykowski bodajże, na ile kojarzy mi się, i tam odprawiał nabożeństwo w tej cerkwi. Chociaż trwał spór sądowy pomiędzy stroną prawosławną a rzymskokatolicką o przynależność, nigdy nie uzyskał Kościół rzymskokatolicki na stałe przyjęcie klasztoru, uzyskał tylko dzierżawę. Z tym, że spór nie został sądowy zakończony, dlatego że wybuchła II wojna światowa. No a dziadek w tym czasie oczywiście obsługiwał parafię supraską, odbudowywał praktycznie rzecz biorąc. No, była ludność prawosławna z Supraślem, z okolicami, więcej w okolicy było prawosławnych. O, bo w Supraślu samym na 21 rok to prawosławnych było 384 osoby w 21 roku. To jest pismo dziadka. Oto, taką znalazłem notatkę jego. No, protestantów było dużo, bo było
250 osób.
Tak, i Żydów oczywiście, 390 osób było w Supraślu.
Żydów to ilu prawosławnych?
Tak. No, rzymskokatolików było najwięcej, 1314 osób.
21 rok.
21 tak. Rok, tak. No, dalej mamy do czynienia tutaj właśnie z cerkwią zwiastowania. Tak, jak wyglądała to w latach 30.
To dzięki tym wszystkim fotografiom, których odbitki tutaj oglądamy, to można było teraz
zrekonstruować.
Rekonstrukcję.
Tak. Z tym, że jeżeli chodzi o sam ikonostas, dlatego że ikonostas był typu unickiego. On nie miał charakteru już prawosławnego, bo to został wykonany w XVIII wieku, którym chełpili się unici, a później katolicy. Co ciekawe, trzeba jeszcze tutaj wrócić do historii takiej z XIX wieku, gdyż unici, którzy byli tu w monasterze w Supraskim, w 1832 roku wystąpili o przejście do prawosławia. Sami wystąpili do władz ówczesnych, administracyjnych. No, wiadomo, że był. Co ciekawe, że władze carskie odmówiły, nie dały zgody na przejście na prawosławie. Taką zgodę wydano dopiero w 1839 roku, czyli 7 lat później. Co ciekawe, oczywiście podaje strona rzymskokatolicka w swoich opracowaniach, że unici zostali zmuszeni. Nieprawda, oni nie zostali zmuszeni. Oni sami chcieli przejść, o czym świadczy zresztą ta prośba w 1932 roku. To jest już
41 rok. Dokument.
Dokument. To jest dokument niemieckiego Amtkommissara. Dziadek dobijał się wówczas o to, żeby prawosławni mogli sprawować na terenie właśnie monasterów, w cerkwi Jana Teologa, mogli sprawować swoje nabożeństwa. I uzyskał taką zgodę.
To decyzja dotycząca odprawiania mszy w kościele prawosławnym w Supraślu.
Tak.
Kościół prawosławny świętego Jana Teologa w Supraślu jest własnością gminy kościoła prawosławnego. Tym samym wyżej wymieniona gmina kościelna ma prawo odprawiać msze święte. Pomimo takiego rozstrzygnięcia podejmowane są próby zakłócania i uniemożliwiania przebiegu mszy. Przestrzegam zatem proboszcza kościoła rzymskokatolickiego Dorobiała ponownie przed tym, aby nie wzniecał niepokoju i wzburzenia wśród ludności. Jeżeli moje zalecenia nie zostaną spełnione, wówczas niniejszą sprawą zajmie się rząd niemiecki jako przypadkiem naruszania spokoju publicznego.
No nie był proboszczem, tu jest błąd faktyczny. On był tylko dyrektorem takiego ośrodka salezjańskiego. I dosyć aktywnie starał się propagować antyprawosławie w Supraślu. To akurat ta grupa, z której ksiądz ten Dorobiało wywodził, to jest taka postać, uważam, dosyć ciemna w historii Suprasia. Mało tego, jest również fakt jest stwierdzony przez matuszkę Walentynę Makal, że znalazła takie historie, że ksiądz, proboszcz, późniejszy Otto Sidorowicz, rzymskokatolicki, bardzo negatywnie się wypowiadał o tym Dorobiale jako burzycielu, jako wichrzycielu i tak dalej. No, obecne ci, co zgromadzeni są wokół Supraciensis Fundacji, to starają się wybielić i stwarzać jego jako bohatera takiego. No, to dosyć przeciwstawne. Sytuacja. Tak, dalej mamy 45 rok, gdy mamy z kolei do czynienia z napadami zbrojnymi na plebanię prawosławną i monaster w Supraślu. Wygonili zakonników, bo byli w międzyczasie zakonnicy, się pojawili w Supraślu, przy monasterze też wygonili. Był napad na plebanię supraską, konkretnie na dziadka, na babcię. Taka była sytuacja, że mój stryjek Wsiewołod, który był młodym człowiekiem, był wyprowadzany na rozstrzelanie przez tych, nazwijmy, bandytów i on uciekł. Udało jemu się uciec. No, efekt był tego typu, że zabrano sporo dokumentów podczas tego napadu, istotnych dla prawosławia, bo to, no wiadomo, zabrano oczywiście inne rzeczy, tam bieliznę, buty, na ile babcia wspominała, różne rzeczy takie związane z domostwem, no i tak dalej, ale to nieistotne. No w każdym razie po tym napadzie, to był 45 rok, maj, nawet chyba znaleźliśmy, które to oddziały, którzy uczestniczyli tam w tym W każdym razie na 3 miesiące dziadek z rodziną przyjechał i mieszkali oni w Białymstoku w kancelarii biskupiej. Z uwagi na to grożono śmiercią w ten sposób. Grożono śmiercią również dla mojego ojca, który wcześniej został wzięty do wojska, jako że bieg poborowy miał, że jeżeli przyjedzie do Supraśla, a to była akurat Wielkanoc, to zostanie zabity. Rodzina została uprzedzona przez ludzi przyjaznych, że takie są plany. I w związku z tym ojciec nie mógł przyjechać w tamtym czasie na Wielkanoc odwiedzić swojej rodziny. W związku z tym ojciec niestety musiał, ponieważ on był jakoś tak uważany za takiego zaciekłego, nazwijmy, prawosławnego, niestety musiał znaleźć się w innej części Polski, we Wrocławiu. Tam z ojcem Aleksym z Nocko odbudowywali prawosławie na tych ziemiach. Z tego tytułu nawet znaleźli się w areszcie i parę miesięcy przebywali w więzieniu, bo ich posądzono o szpiegostwo. Wypuszczono oczywiście, bo nie udowodniono tego, w każdym razie mocno to odbiło się na jego zdrowiu, bo niestety w wieku młodym dosyć zmarł. Później przejechał do Warszawy. W Warszawie organizował chór społeczeństwa rosyjskiego, a jednocześnie śpiewał najpierw w soborze, później razem z ojcem Aleksem z Nocko na Woli. W międzyczasie mój stryjek, który też po tym napadzie, już jak został, przyszedł okres studencki, to też wyjechał na studia na Politechnikę Warszawską. Tam już przy ojcu razem, też razem. I taka była sytuacja, że ponieważ stryjek bardzo dobrze śpiewał, znalazł się w Operze Warszawskiej. Ale z uwagi na to, że już jak skończył te studia, to musiał odejść z opery, i dyrektor opery mówi, że nie bardzo chce, żeby on odszedł, bo za dobrze śpiewał po prostu. Wyraża zgodę, jeżeli znajdzie kogoś na swoje miejsce. To mówi, ja mam brata, który też śpiewa. I w ten sposób mój ojciec znalazł się w operze i ładnych chyba z 15 lat był śpiewakiem.
Etatowym śpiewakiem.
Tak, etatowym śpiewakiem. Śpiewakiem w operze, a jednocześnie śpiewał i solował w cerkwi na Woli.
Rozumiem teraz, skąd u ciebie ta obecność w chórach cerkiewnych, bo Aleksy śpiewa, pośpiewuje w chórach cerkiewnych, czyli to u was tradycja rodzinna.
Tak, tak. Na wszelkie święta ojciec oraz stryjek przyjeżdżali do Supraśla, prowadzili chór na okres świąteczny przy dziadku. Także prowadzącym zazwyczaj był ojciec do momentu swojej śmierci. Później przejął to prowadzenie chóru w Supraślu jakby na okresy świąteczne stryjek. Jeszcze do momentu, jak jeszcze ojciec Aleksander Makal przyjechał do Supraśla, co też jeszcze przyjeżdżał na święte i prowadził ten moment świąteczny. Stryjek później był uczestnikiem również zespołu księdza Szurbaka, tego zespołu muzyki cerkiewnej, który był taki znany.
Słynny,
tak.
Jeżdżący z koncertami po całym świecie.
Po całym świecie, tak, także trochę najeździli się oni. On był piękny głos, jak to mówią niektórzy, miał chyba 3 oktawy głosowe. Niestety ojciec zmarł w 1968 roku.
Czyli tata zmarł jeszcze przy życiu dziadka.
Tak, przy życiu dziadka. Dziadek był niestety chował. Z tym jest pochowany na cmentarzu na Woli. Nawet metropolita też przyjechał na Polsce wtedy. Ówczesny metropolita Bazylii. No, tak się złożyła sytuacja. W 70 roku z kolei umiera dziadek. No i w to miejsce przychodzi ojciec Aleksander Makal kontynuować no, dzieło próbostwa w Supraślu.
Ale dziadek, wracając jeszcze do czasów wojennych, dziadek był świadkiem, kiedy zburzono cerkiew,
tak,
zwiastowania w Supraślu.
Za jego próbostwa, tak. Z tym, że no, wtedy nie miał on dostępu do tej cerkwi, bo ona nie była w rękach prawosławnych. Ona była, szczerze mówiąc, to w rękach niczyich w momencie.
Mienie państwowe.
Mienie państwowe, tak, no bo to wiadomo było wojska niemieckie, później wojska radzieckie, nazwijmy. No wojsko niemieckie. Przy czym jest taka sytuacja, że niektórzy parafianie, supraścy mówią, że to nie jest jednoznaczne, że to Niemcy wysadzili. No ale to historii tej nie można znaleźć.
Stało się jak się stało.
Tak.
Trzeba później było odbudowywać. I tu już ty byłeś obecny przy tym, jak się rozpoczął proces odbudowy.
Proces ten odbudowy to 84 rok. No, najpierw
kupa gruzu,
tak,
paru młodych ludzi,
no,
i dwóch mnichów, takich, którzy poświęcili swoje życie nie tylko, żeby modlić się, ale również, żeby próbować z tego gruzu coś wydobyć, zachować i może dla przyszłych pokoleń przekazać. Mówię o dwóch mnichach, bo to było.
Ale ja bym jeszcze wrócił do czasów lata 50., gdyż chodzi mi o cerkiew Jana Teologa. Cerkiew ta okazuje się, że była też, no, doszło do jej rozbiórki przez władze administracyjne. Zabierają cerkiew, proponują dla dziadka, żeby wziąć kirchę po niemiecku, bo ona stała pusta w Supraślu. Dziadek kategorycznie odmawia, mówi, że nasze miejsce jest w tym miejscu, nazwijmy prawosławnych. Trwa walka o przywrócenie cerkwi Jana Teologa przynajmniej z powrotem dla prawosławnych. Wówczas nabożeństwa odbywają się jedynie w Supraślu, na Podsupraślu, czyli w tej cerkiewce na cmentarzu
Świętego Jerzego,
lub w plebanii. Część pomieszczeń zostało przystosowanych do nabożeństw. Ponieważ no, tam pod Supraślu to jednak parę kilometrów, to ludzie nie bardzo jakoś tam mogli wszyscy dojść. Dlatego w centrum przy ulicy 1 Maja ówczesnym, teraz 3 Maja, była wykonana cerkiewka dla społeczności supraskiej. Jedyny taki, tam gdzie można było odbywać nabożeństwa. No, walka trwała, administracyjna jednak, o przywrócenie tej pobytu dla prawosławnych. Najpierw rozbiórka została wstrzymana, a rozebrano już część, całą dachu, ze stropem włącznie nad częścią ołtarzową. Chcę znaleźć.
To już jest cerkowne torzestwo w Supraślu.
Tak, a cerkowne torzestwo to właśnie już po zabraniu cerkwi z powrotem. Trzeba było oczywiście wszystko zrekonstruować, dlatego że były ściany praktycznie tylko. Ten moment już ja pamiętam, dlatego że jako mały chłopiec...
58 rok.
Tak, uczestniczyłem, pomagałem w odbudowie. Pamiętam straszny entuzjazm ludzi prawosławnych wówczas, gdyż codziennie jak otrzymano, chyba decyzja zapadła w okresie bodajże lutym. No muszę powiedzieć, dużo tutaj ojciec się przysłużył, bo on dotarł do ludzi, którzy mieli decydujący głos w Warszawie. I wracam do tego zapału. Codziennie przychodziło po 30 osób, odbudowywano tą cerkiew. Ludzie strasznie byli zadowoleni, że mogą odbudować swoimi gołymi rękami to odbudowywano. Tak. Ja pamiętam nawet, jak sam ciągałem, pomagałem ciągać worki z trocinami do ocieplenia stropodachu tej cerkwi.
To jest ta cerkiew odbudowana.
To jest ta cerkiew, tak. To właśnie moment, że w 1958 roku Jana Bogosłowa, piosennego Jana Bogosłowa, wyświęcono ponownie tą cerkiew. O. To jest dosyć istotny moment dla Supraśle. Gdyby pozbyto się tej cerkwi, to nie byłoby klasztoru dzisiaj. Tak to wygląda historia. W 1970 roku umiera dziadek, tak jak wcześniej powiedziałem, jest następca. No, w 1984 rozpoczyna się decyzją tutaj z kolei metropolity Sawy, który wymógł na władzach administracyjnych, żeby państwo przekazało dla prawosławnych samą cerkiew. Później trwała walka o przekazanie jej pomieszczeń, dalszych tych budynków i tak dalej. No, uzyskano i dzisiaj mamy kompleks cały klasztorny.
Łatwo powiedzieć, ale tak. To było wszystko
to
w gruzach.
Ciężko, tak, ciężko było.
Byłeś obecny przy tym?
No, byłem obecny, aczkolwiek muszę, moje takie większe zaangażowanie to już raczej w obecnym wieku do tego doszło. No oczywiście w jaki sposób tam, na ile mogłem, to wspomagałem z tym, że odbudową samą bezpośrednią to zajmował się, prawda, ówczesny archimandryta Miron.
No. I jego pomocnik mnich Gabriel. Na samym początku.
Na samym początku, tak. No niestety nie żyją już ci, co bezpośrednio uczestniczyli w odbudowie, bo to był Krysiuk, inżynier Krysiuk. Jego firma odbudowywała, to był technik Roszko. Jeżeli chodzi o większy mój udział, to ja bym powiedział, że to on nastąpił od 2010 roku, gdyż trzeba było przeprowadzić remont generalny cerkwi na tej Georgiewskiej, na cmentarzu. No a później już tak siłą rzeczy mnie jakby obecny biskup Andrzej poprosił o prowadzenie spraw związanych klasztorem, tych spraw budowlanych, dlatego że dużo było tych spraw, bo rekonstrukcja fresków w cerkwi głównej, prowadzenie tam różnych izolacyjnych robót z tym związanych. No później prac związanych z katakumbami. Rozpoczęliśmy teraz już prace związane z dziedzińcem głównym i chcemy prace związane z instalacjami elektrycznymi podziemnymi wykonać w tym roku. No oczywiście trzeba będzie kontynuować pracę przy katakumbach. Mamy nadzieję uzyskać pewne dofinansowanie z tym związane, bo to jest pomnik historii. Trzeba pamiętać, że 3 lata temu decyzją prezydenta Dudy kompleks klasztorny uzyskał status pomnika historii jako jeden z nielicznych w województwie podlaskim. To jest trzeba mieć na uwadze. No cóż, jeszcze klasztor prowadzi budowę nową cerkwi w Karakulach pod wezwaniem ikony Matki Bożej, życiodajne źródło. Także klasztor prowadzi sporo robót, nazwijmy, inwestycyjnych. A jeżeli chodzi o moją osobę, no to jakoś tak się składa, że ciągle jakoś mam do czynienia z inwestycjami związanymi z budownictwem sakralnym, bo na przykład cerkiew, ta, która jest pod wezwaniem świętej Eufrozynii na cmentarzu starosielskim, to jest moje wykonanie. nazwijmy, bardzo ciężki był wówczas okres, dlatego że ani materiałów, ani ludzi do pracy nie było, a trzeba było, było wykonać tą cerkiew. Także dosyć dużo, nazwijmy, problemów było stworzonych, dużo nerwów związanych z tym, no ale, ale udało się. W 1992 roku obiekt powstał. Później z kolei miałem dużo spraw było związanych z soborem przy ulicy Lipowej, soborem świętego Mikołaja, gdyż no, uczestniczyłem w wykonaniu na nowo te położenia tynków tych zewnętrznych. No, no, uczestniczyłem w wykonaniu też fresków w soborze świętego Mikołaja. No i z różnych szereg takich pomniejszych robót. Także to jakoś tak ciągle jakoś mój podwig taki może. Bo trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracę, to, to ja wykonuję nieodpłatnie. To jest moje credo. A jeżeli chodzi o Supreś, no to jestem emocjonalnie związany mocno.
I rodzinnie.
I rodzinnie. No, ja mieszkałem przy dziadkach te 24 lata, także bezpośrednio uczestniczyłem w tym procesie, w tych kłopotach, nazwijmy, codziennych dziadka, babci, które były. Słuchałem tych rozmów, bo przychodzili, muszę powiedzieć, bardzo dużo przychodziło parafian. Codziennie praktycznie ktoś przychodził na rozmowy, na wspominania, na ten. Także jeszcze jako młody chłopiec ja przysłuchiwałem się temu. Moim pierwszym językiem był język rosyjski. Ja język polski nauczyłem się dopiero w latach, jak poszedłem do szkoły podstawowej. Szkoda z kolei języka cerkiewno-słowiańskiego, bo to jest piękny język. Mam okazję, prawda, czytać apostoła, czy te czasy w tym języku. Także trzeba go rozumieć, ten język. On jest piękny język, uniwersalny.
I taki jest brat Aleksy Mularczyk. Mówię brat, dlatego że Aleksy, oprócz tego, że jest członkiem, założycielem Bractwa Świętych Cyryla i Metodego, to był też pierwszym i w długim okresie przewodniczącym białostockiego koła naszego bractwa. A jeśli chodzi o tradycje supraskie i związku rodziny Mularczyków z tą miejscowością i z tą cerkwią, to muszę powiedzieć, że ona nie kończy się na Aleksym, dlatego że w tej chwili córka Magda jest prezesem zarządu Fundacji Oikonomos, która została założona właśnie z myślą o Supraślu, tak, która, mówiąc w cudzysłowie, zrodziła Akademię Supraską.
Tak.
I która w dalszym ciągu funkcjonuje i z roku na rok lepiej funkcjonuje.
No tak. Poza tym to jest szefową Centrum Kultury Prawosławnej. Także no, ten kontakt jest stały. No widocznie jabłko niedaleko pada od jabłoni na tej zasadzie. No, syn też nie powiem, że nie, dlatego że w różnych sprawach takich prawniczych jego sięgam porady, jeżeli chodzi o Supraś nawet, czy ten pomaga tutaj. Nie ma tu też jakiegoś takiego powiedzenia czy coś w tym rodzaju.
I ta sterta dokumentów, która tutaj przed nami leży, to też pewnie jego w znacznym mierze zasługa.
Tak, jest na pewno.
My tu przejrzeliśmy tylko część tych dokumentów, tak, żeby rzucić i okiem, i wspomnieniem na niektóre daty i zdarzenia, ale jeszcze większa część tej sterty jest do...
Zdjęcie, jak Jana Teologa jest rozebrana.
Cerkiew Jana Teologa z początków lat 50., czyli jak dach został
zdjęty. Rozbierano.
To już Ania Radziukiewicz pisała, tak, o tym. Tak. Widzę w Przeglądzie Prawosławnym w 92 roku.
Tak. No ja zbieram wszystkie związane z tym
publikacje.
Publikacje. A to jest właśnie cerkiew Jefrosinii
Połockiej,
gdzie miałem już ten swój czynny
moment
udział.
Wyświęcenia. Arcybiskup Sawa, Władyka Sawa wyświęca ołtarz tak. Na fotografii.
No, na koniec pamiętam, przytulił mnie i podziękował za... miał taki styl podziękowań. A to jest z kolei córka. Była twarzą Białegostoku swego czasu, to Ola.
Ola, tak, tak.
Taki moment mieliśmy. Tu mamy biuletyny bractwa, związane te, które są z Supraślą. Takie archiwa mam.
A to może dziadek?
Dziadek, tak.
To dziadek, tak?
Dziadek, tak. Chrzci tam. A to babcia. Bo chrzty odbywały się w domu parafialnym. Pamiętam, kiedyś babcia nakrzyczała na dziadka, bo nie chciał wziąć pieniędzy od kogoś za posługę. Bo mówi, bo on biedny. A my to przecież też nie mamy pieniędzy. Mówi, to jest czegoś trzeba żyć.
Kobieta trzy węgły domu trzyma, jeden tak. Tylko mężczyzna. Musi dbać i patrzeć na wszystko.
O, akurat dotyczy z mojego ojca, Borysa, akurat wspomina Baciuszka Mackiewicz, wspomniał, jak uczestniczył w jego chórze.
No, on też był dobrym śpiewakiem, tak. Dobrym dyrygentem. Ojciec Jerzy Mackiewicz. No też szkoda, że tak wcześnie odszedł. Mhm. Bractwo Świętego Mikołaja.
A kto tutaj?
Dzisiaj mało kto pamięta, że Bractwo Świętego Mikołaja powstało na grupie osób, które wywoziły się z Bractwa Świętych Cyryla i Metodego.
Tak. No jest książka w ogóle Walimaka La Supraśla.
Tak, tak, tak.
Bardzo dobra.
Tak, tak, tak.
Jedyny taki dokument, którym możemy się jakoś posługiwać tak no bardziej zewnętrznie, bo gdyż zewnętrznie jest negowane cały czas ta prawosławność Supraślu, to no niestety do czasów dzisiejszych.
Dziękuję bardzo za znalezienie odrobinie czasu i poświęcenie go i radiu, i słuchaczom Radia Ortodoksja. Wszystkiego dobrego na dalszą pracę. Daj Boże zdrowie. Sława Jezusu Chrystus.
Sława w wieki. Dziękuję bardzo.
Za uwagę słuchaczom, a kiedyś to było, w Radiu Ortodoksja. Dziękuję Aleksy Mularczyk i Jan Smyk.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.